temat, jaki zaproponowałem na nasze spotkanie, to jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Temat, który, jak łatwo się domyśleć, nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła na rok 2018. Jest to program Kościoła w Polsce, więc warto, żebyśmy się nim zainteresowali. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To hasło nawiązuje do wydarzenia, jakie miało miejsce w Wieczerniku w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy to, jak pamiętamy z Dziejów Apostolskich, na apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty w postaci ognistych języków i wszyscy, jak zauważa autor, zostali napełnieni Duchem Świętym. Jesteśmy w okresie przygotowania się do Pięćdziesiątnicy, więc to wydarzenie i to hasło staje się nam szczególnie bliskie. W jakim sensie możemy odczuć ten klimat przygotowania na zesłanie Ducha Świętego i klimat samego zesłania. Jak powiedziałem, Maryja, apostołowie i wszyscy, którzy po wniebowstąpieniu Jezusa oczekiwali na Pocieszyciela, w sposób spektakularny poprzez te ogniste języki zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty w nich zamieszkał. Dlatego też święty Paweł po kilku czy kilkunastu latach mógł napisać w liście do Koryntian: czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Skoro zostaliście napełnieni Duchem Świętym, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Może nie tak spektakularnie, ale nie mniej skutecznie, my też zostaliśmy, każda z was i ja, zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, ale nie poprzez jakieś szczególne wylanie Ducha Świętego czy namaszczenie Duchem Świętym, jak to mówi się w różnego rodzaju ruchach, ale zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym na chrzcie świętym, na bierzmowaniu i poprzez konsekrację zakonu. Przypomina mi się taka anegdota, chyba dotyczyła biskupa Kraszewskiego w Warszawie, sędziwego biskupa, który miał wizytację w jednej z parafii i w ramach wizytacji spotkanie z dziećmi i z jakichś powodów biskup postanowił wygłosić katechezę, homilię do dzieci na temat chrztu. I zaczął w ten sposób od pytania: dzieci, pamiętacie swój chrzest? No a dzieci przyzwyczajone, że na każde pytanie na katechezie trzeba odpowiadać twierdząco, mówią: tak. Naprawdę pamiętacie swój chrzest? Tak. No patrzcie, a ja nie pamiętam. Dzieci się tak zorientowały, że coś jest nie tak. Wyrywa się jakiś chłopczyk i mówi: nie pamiętasz, boś stary. Drogie siostry, my nie pamiętamy swojego chrztu nie dlatego, że jesteśmy starzy, ale dlatego, że chrzest przyjęliśmy w niemowlęctwie, w stanie naszej nieświadomości. Ale to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy świadomi tego obdarowania, tego napełnienia Duchem Świętym. To, że nie pamiętamy samego wydarzenia, nie zwalnia nas wcale od pamięci o dacie, o rocznicy naszego chrztu. O tych, którzy doprowadzili nas do chrztu, o naszych rodzicach, o chrzestnych, o szafarzu. Ta rzeczywistość w nas jest, choć my jej nie pamiętamy w sensie bezpośrednim. Jesteśmy świadomi także skutków, owoców i konsekwencji, jakie płyną z tego zobowiązania chrzcielnego, które przecież ponawiamy wielokrotnie w naszym życiu. Chociażby podczas niedawnej Wigilii Paschalnej, kiedy w sposób świadomy ponawialiśmy nasze zobowiązania chrzcielne. Takie zobowiązanie ponawiamy zawsze, ilekroć wchodząc do kaplicy, żegnamy się wodą święconą. To jest przypomnienie naszego chrztu i naszej przynależności do Chrystusa, jak oznajmia celebrans podczas niedzielnego pokropienia wodą święconą. Słowa, które warto byłoby, przynajmniej w myślach, wypowiadać, żegnając się wodą święconą przy wejściu czy przy wyjściu z kaplicy bądź kościoła. To ponowienie naszych zobowiązań chrzcielnych dokonujemy przy różnych okazjach. Także przy okazji, przynajmniej w sposób pośredni, profesji zakonnej. A zatem, choć nie pamiętamy chrztu, zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Staliśmy się świątynią Ducha Świętego, Jego nosicielami. Czyli, jak to określa język grecki, staliśmy się pneumatoforoi, nosicielami Ducha, tak jak Matka Najświętsza, o której ojcowie Kościoła mówili, że jest pneumatofora, ta, która niesie Ducha Świętego. A zatem Duch Święty żyje w nas i działa w nas od środka. Tak jak węgiel gdzieś tam zagrzebany w popiele zawsze może rozpłomienić się, gdy będzie odpowiedni podmuch powietrza albo odpowiednie paliwo. Tak samo jest z owym darem Ducha Świętego. Nie tylko mówimy o darach Ducha Świętego, ale mówimy o Duchu Świętym jako darze. W katechezie przyjęło się mówić o darach Ducha Świętego, 7 darach, oznaczających pełnię darów. Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca jednak uwagę za świętym Janem Pawłem II, za jego encykliką Dominum Edificantem, że to Duch Święty jest darem. Dla nas ważniejsza jest osoba dawcy niż dar, który przynosi. Kiedyś odwiedziłem mojego brata, no to już dawno, dawno temu, ma 3 synów, to już są w tej chwili dorośli panowie, ojcowie, no ale jeszcze byli małymi chłopcami. Jeden z nich, kiedy przyjechałem, mówi: wujek, co mi przywiozłeś? Ja mówię: siebie. Jak to? Zawiedziony był, że wujek nie przywiózł darów, podarków. Siebie przywiózł. Najważniejsze były podarki, co wujek przywieźł, a nie to, że wujek przyjechał. I my często tak podchodzimy do sprawy Ducha Świętego. Co Duch Święty mi da? On siebie daje, napełnia nas sobą. Jesteśmy przeniknięci Duchem Świętym. On jest darem. I ten dar trzeba przyjąć. Drogie siostry, Duch Święty żyje w nas od środka. I to Jego życie w nas to jest właśnie życie duchowe, życie Ducha Świętego w nas, życie duchowe w sensie najściślejszym. Tak uczy nas cała teologiczna tradycja Kościoła. Tak uczy święty Jan Paweł II, który problematyce życia duchowego naprawdę poświęcił wiele uwagi, choć nie wydał może specjalnego dokumentu mówiącego wprost, tak jak papież mówi o życiu moralnym w jednym z dokumentów, czy mówi o sprawach społecznych i tak dalej. O duchowości nie mówi wprost, ale może i dobrze. Dlatego, że sprawy duchowości chrześcijańskiej przenikają wszystkie aspekty, wszystkie wymiary życia chrześcijańskiego. Na przykład w swoich encyklikach, adhortacjach, listach, a więc tych najważniejszych kategoriach dokumentów papieskich, samo słowo życie duchowe pojawia się aż 115 razy. To naprawdę dużo. Jan Paweł II wprost uczy, i to wielokrotnie, że życie duchowe to jest życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Życie Ducha Świętego w nas. We wspomnianej encyklice Dominum et Vivificantem, której nie będziemy tutaj cytować, choć zawarte tam treści są niezwykle cenne i głębokie, daje wykład tego, co należy rozumieć przez życie duchowe. Stwierdza między innymi w tejże encyklice, że w członkach Kościoła, a więc w tych, którzy zostali ochrzczeni, zostaje zaszczepiony przez Ducha Świętego ów korzeń nieśmiertelności. z którego wyrasta nowe życie. Życie człowieka w Bogu. To życie jako owoc zbawczego udzielania się Boga w Duchu Świętym tylko pod Jego działaniem może rozwijać się i umacniać. Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Mamy więc tutaj zwięzłą definicję życia duchowego jako, podkreślam raz jeszcze, życia z Ducha i życia Ducha Świętego w nas i pod Jego wpływem. Drogie siostry, dlaczego tak to mocno akcentuję? Dlatego, że mamy współcześnie wielkie pomieszanie pojęć. I to pomieszanie pojawia się także w przepowiadaniu katechetycznym, w przepowiadaniu homiletycznym i w wielu innych formach, także rekolekcyjnych. Modne stało się słowo duchowość. Ono odżyło mniej więcej 100 lat temu. Niektórzy twierdzą nawet, że to jest nowe pojęcie. Nieprawda. Pojęcie duchowość jest bodaj najstarszym pojęciem teologicznym w języku chrześcijańskim. Pojawiło się w latach 25 wieku w pismach pseudo-hieronimiańskich, najprawdopodobniej to są pisma Pelagiusza, gdzie autor listu zwraca się do dorosłego neofity, świeżo ochrzczonego imieniem Tezifont, udzielając mu takiej zachęty: age ut in spiritualitate proficias. Postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. To już jest V wiek. Zanim pojawiły się inne pojęcia, pojęcie spiritualitas, to duchowość już funkcjonowało. Ono potem zanikło pod wpływem różnych czynników. Nie będę o tym w tej chwili mówił. Odżyło mniej więcej 100 lat temu i współcześnie stało się bardzo modne. Do tego stopnia, że tym pojęciem określa się bardzo różne rzeczy, często tak naprawdę niewiele mające wspólnego z duchowością. Warto zauważyć, że mówi się nawet współcześnie o tak zwanej nowej duchowości, a w jej ramach mówi się o duchowości ateistycznej, duchowości bez Boga, duchowości bez religii i tak dalej. Nie można więc, nie wchodząc tutaj w różne szczegóły, bo nie chcę robić siostrom wykładu akademickiego, jak ktoś jest tym zainteresowany, to zapraszam na chociażby studia podyplomowe z duchowości, gdzie będziemy szerzej te kwestie omawiać, ale nie można stawiać znaku równości między ogólnie rozumianą duchowością a życiem duchowym. Chyba że używamy przymiotnika duchowość chrześcijańska. Tak, wtedy możemy postawić znak równości. Nie każda duchowość jest życiem duchowym. Może wyjaśnijmy to. Otóż kardynał Karol Wojtyła w swoim dziele Osoba i Czyn, dosyć trudnym dziele, ale fundamentalnym także dla jego późniejszego nauczania, wyjaśnia, że człowiek ma wrodzoną zdolność do autotranscendencji. No, to jest język Wojtyły. Czyli wrodzoną zdolność do wychodzenia poza siebie. Czyli szukania czegoś, co jest poza mną, poza moimi potrzebami biologicznymi, poza zaspokojeniem tych elementarnych potrzeb egzystencjalnych. W człowieku jest jakaś tęsknota za czymś gdzieś tam. W każdym człowieku. Taka jest właściwość ludzkiej natury. W każdym człowieku jest ta potrzeba autotranscendencji, wychodzenia poza siebie. I teraz i to właśnie tę potrzebę autotranscendencji arcybiskup Krakowa nazywa duchowością. W każdym człowieku jest więc duchowość, w sensie potrzeby wychodzenia poza swoją sferę biologiczną, tę najbardziej elementarną. I w zależności od tego, ku czemu człowiek transcenduje, ku czemu się zwraca, czego szuka, będziemy mówili o bardzo różnych duchowościach. Może to być na przykład duchowość estetyczna. Ktoś szuka piękna. Może to być duchowość na przykład metafizyczna. Próbuje dociekać natury rzeczy i tak dalej. Ale kiedy człowiek zwraca się ku czemuś lub ku komuś poza nim, w kim pokłada nadzieję, że on lub to coś, ten transcendens, jak mówi Wojtyła, zabezpieczy jego egzystencję, nada jego egzystencji sens, da mu gwarancję jakoś tam rozumianej nieśmiertelności, a więc to transcendowanie, to wychodzenie poza siebie ma charakter tak zwany soteryjny, zbawczy, to wówczas mówimy o duchowości religijnej. I dopiero w ramach tej duchowości religijnej możemy mówić o różnych duchowościach, odpowiednio do religii, a więc judaistycznej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Z tym, że duchowość chrześcijańska jest innego rodzaju, innej kategorii, innym poziomem duchowości. Ja moim studentom i doktorantom tłumaczę to w ten sposób, że ta duchowość jako zdolność do autotranscendencji to jest duchowość antropogeniczna. To znaczy duchowość, która ma genezę w człowieku, w jego naturze. W tym sensie każdy człowiek jako osoba ludzka, rozumna i wolna, ma duchowość, jakąś swoją duchowość, jaka by ona nie była. Także duchowość ateistyczną, także duchowość bez Boga. Jeżeli w pewnej zanegowaniu Boga człowiek upatruje sensu swojego życia, to jest to jego duchowość. Dziwna może dla nas, ale tak to jest. I dlatego ja to nazywam duchowością antropogeniczną, jako pewnego rodzaju właściwością ludzkiej natury ku transcendowaniu. I na bazie tej właściwości łaska Boża tworzy, pod wpływem łaski Chrztu Świętego, pod wpływem Ducha Świętego, tworzy duchowość chrześcijańską, czyli życie duchowe. A zatem jeszcze raz powtórzmy, nie każda duchowość jest życiem duchowym. Posłuchajmy się pewnym porównaniem. Dziecko, które się rodzi, zdrowe, normalne dziecko, ma wrodzoną, właściwą ludzkiej naturze zdolność do mówienia. Ale to, czy to dziecko będzie mówić w takim czy innym języku, czy będzie mówić pięknie, czy będzie bełkotać, czy będzie bluzgać, jak to mamy w naszym potocznym zwyczaju, Polaków się za granicą rozpoznaje po charakterystycznych dwóch, trzech słowach, to już zależy od wielu innych czynników. I właśnie na bazie zdolności mówienia, którą można wykorzystać na różne sposoby, człowiek uczy się modlitwy, wychwala Pana Boga swoim językiem, ale go może również przeklinać i mu złorzeczyć. I coś podobnego dzieje się w sferze duchowości. Na bazie tego, nazwijmy to mechanizmu, tej właściwości antropogenicznej, tkwiącej w naturze człowieka, pod wpływem łaski Bożej człowiek wychodzi poza siebie ku Bogu w Trójcy osób. Duch Święty go pobudza, aby szukał sensu swego życia, zabezpieczenia swojej egzystencji na całą wieczność w tajemnicy Boga Trójosobowego. To rozróżnienie jest bardzo ważne i dobrze by było, gdybyśmy zdawali sobie z tego sprawę i używali w sposób odpowiedzialny pojęć, nie nazywając duchowością, nie nazywając życiem duchowym jakiejś tam duchowości. Często takie bzdury, można powiedzieć, słyszę z ust także różnych moich kolegów teologów, którzy mówią o życiu duchowym ateisty, życiu duchowym buddysty. On nawet nie wie, co to jest Duch Święty. Jak można mówić o życiu duchowym bez Ducha Świętego? Jak mamy listy świętego Pawła, to są listy pawłowe. Jest chyba logika języka. Jeśli życie duchowe, to życie Ducha Świętego w nas. Jeżeli nie mamy otwarcia Ducha Świętego, nie mamy przyjęcia Ducha Świętego, mamy tylko duchowość. Albo, jak dawniej mówiono, życie wewnętrzne. Funkcjonuje w języku chrześcijańskim to pojęcie życie wewnętrzne, ale, drogie siostry, znowu nie każde życie wewnętrzne jest życiem duchowym. To, co dawniej nazywano życiem wewnętrznym, my współcześnie nazywamy duchowością antropogeniczną. Czyli tą wrodzoną, naturalną właściwością poszukiwania czegoś poza sobą. Na przykład mamy wybitnych artystów, muzyków, którzy mają bez wątpienia bardzo bogate życie wewnętrzne. Ale jednak nie jest to życie w Duchu Świętym. To nie jest otwarcie się na Ducha Świętego. Często jest to zaprzeczanie Duchowi Świętemu. Więc nie każde życie wewnętrzne, nie każda duchowość jest życiem duchowym. U świętego Pawła, w pismach świętej Teresy Wielkiej mamy takie dzieło, chociażby Twierdza Wewnętrzna, czy u wielu innych autorów, zwłaszcza dawniejszych, pojawia się bardzo często to określenie życie wewnętrzne. I można się zgodzić na to pod warunkiem, że ma ono sens, nazwijmy to taki postulatywny. To znaczy, oby całe wnętrze człowieka było poddane Duchowi Świętemu, było przeniknięte Duchem Świętym. Ale powróćmy do naszych rozważań o życiu duchowym jako życiu z Ducha Świętego pod Jego wpływem i za Jego przyczyną. Widzimy zatem, że życie duchowe jest darem, darem nam nienależnym, darem, jaki otrzymujemy poprzez chrzest, przede wszystkim poprzez chrzest, umacnianym poprzez bierzmowanie i ukierunkowanym poprzez konsekrację zakonną w tym przypadku. I tak oto staje się człowiek nowy, jak pisze święty Paweł. Pod wpływem Ducha Świętego stajemy się nowym człowiekiem. W tej duchowości antropogenicznej pod wpływem łaski Bożej dokonuje się przeskok ewolucyjny. Wskakujemy na zupełnie inny poziom egzystencji, który przekracza poziom natury. Dlatego o życiu duchowym mówimy jako życiu nadprzyrodzonym. I jeszcze jedno uszczegółowienie godne zauważenia. Mianowicie, o ile w urodzeniu, w fakcie urodzenia mamy początek duchowości, czyli tej zdolności wychodzenia poza siebie, to w Chrzcie Świętym mamy obiektywny początek życia duchowego. Tu się zaczyna życie duchowe, we Chrzcie Świętym, bo wtedy otrzymujemy dar Ducha Świętego. Użyłem określenia, że jest to obiektywny początek, dlatego że on się dokonuje rzeczywiście niezależnie od świadomości czy nawet woli chrzczonego. Zostaje obdarowany tym darem. Dopiero ten subiektywny, czyli już zależny od podmiotu, początek życia duchowego dokonuje się później, w bardzo różnych okresach życia, kiedy następuje to tak zwane nawrócenie. Mamy to na przykład u świętego Jana od Krzyża, mówimy o trzech nawróceniach. Pierwsze nawrócenie to jest to sakramentalne, chrzcielne, czyli ten wybór Chrystusa. Drugie nawrócenie to jest to nawrócenie ascetyczne, kiedy ja świadomie dokonuję wyboru Chrystusa i mówię: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Zbawicielem. No i jest jeszcze trzecie nawrócenie, tak zwane mistyczne, które jest już pełnią identyfikacji z Chrystusem. Jak widzimy, ta sprawa jest bardziej złożona, niż często wydaje się w takich uproszczonych stwierdzeniach, żeby nie powiedzieć frazesach pobożnych. Drogie siostry, zatem podsumowując tę część naszych rozważań, podkreślmy raz jeszcze, że napełnienie Duchem Świętym, jakie dokonało się we Chrzcie Świętym, zapoczątkowało w nas życie duchowe na bazie naszej wrodzonej duchowości, którą nazywamy duchowością antropogeniczną, mającą genezę, początek w naszej ludzkiej naturze. Jak widać, to życie duchowe jest darem. Darem nam nienależnym. Darem, jaki otrzymaliśmy i darem, który nas zobowiązuje, ale o tym będzie w drugiej części naszych rozważań. W przypadku osób konsekrowanych to napełnienie Duchem Świętym, zapoczątkowane we Chrzcie Świętym, umocnione w bierzmowaniu, nabiera specyficznego rysu pójścia za Chrystusem, owej sequela Christi, czyli szczególnego zobowiązania do chrystoformizacji. I tu znowu kilka, no przynajmniej dwa wyjaśnienia terminologiczne. Proszę mi wybaczyć, że ciągle wracam do tego wyjaśnienia pojęć, ale to jest rodzaj skrzywienia zawodowego. Ja się zajmuję metodologią teologii duchowości, a metodologia przede wszystkim w pierwszym etapie polega na uściślaniu pojęć. W tym bełkocie, jaki mamy we współczesnym świecie, gdzie nikt nie dba o precyzję, o sens pojęć, to uściślanie jest niezwykle potrzebne. Proszę przysłuchać się dyskusjom polityków. Wszyscy dyskutują, mówią jednocześnie, naraz. Po pierwsze, nikt siebie nie słucha, a poza tym dyskutują o czymś, czego nie ustalili. Nie ustalają pojęć, o czym wy mówicie. Każdy mówi niby o tym samym, ale myśli zupełnie o czymś innym. No i w ten sposób przynajmniej media mają z czego żyć. Ale słowo jest zbyt ważne, żebyśmy tak sobie je rzucali na wiatr. A zatem użyłem określenia, że w przypadku osób konsekrowanych. Drogie siostry, ja z pewnym ubolewaniem, nawet czasem pewną irytacją, słucham wypowiedzi w liturgii, w mediach, zwłaszcza katolickich mediach. Dobrze, że modlimy się o powołania. I słyszę, módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne. Od 60 lat Kościół uczy o życiu konsekrowanym. Sobór Watykański II mówi o życiu konsekrowanym. Jan Paweł II wydał adhortację Vita Consecrata, w której wymienia 7 form życia konsekrowanego. Jeszcze nie dotarło do świadomości duszpasterzy, tylko ciągle módlmy się o powołania zakonne. Dobrze, niech będzie tych powołań bardzo dużo. Ale zobaczmy całe bogactwo Kościoła, życie Kościoła. Szanujmy ustalenia papieża, kongregacji watykańskich i całego nauczania Kościoła. Tego typu język świadczy o ignorancji. Mamy 7 form życia konsekrowanego. Czarno na białym pisze o tym Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata. Od 10 punktu dalej. Mamy 4 formy życia wspólnotowego i 3 indywidualnego. Mnisi i mniszki, instytuty zakonne, jakim wy jesteście, stowarzyszenia życia apostolskiego, na przykład Filipini, Palotyni, instytuty świeckie, ustanowione konstytucją Provida Mater Ecclesia 2 lutego 1947 roku przez papieża Piusa XII. To są te 4 formy. Dalej mamy dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane i wdowców, choć jest ich niewielu, i pustelników. Bogactwo Kościoła. A my ciągle tylko wąziutko, tradycyjnie, bezmyślnie. I to jest jedno pojęcie. Drugie pojęcie, którego tu użyłem, że mówiąc, że konsekracja rozumiana przede wszystkim jako przyjęcie owego poświęcenia, jakiego Bóg dokonuje, skutkuje specyficznym rysem naśladowania Chrystusa, który w teologii duchowości określa się mianem chrystoformizacji. To jest nowe pojęcie, ale bardzo ważne. Po drodze jeszcze wyjaśnimy kolejną kwestię. Konsekracji dokonuje Bóg. I znowu słowo konsekracja. Czasami słyszymy o konsekracji kościoła, o konsekracji kaplicy, konsekracji kielicha. Kiedyś tak mówiono. Ale współcześnie w teologii jest to anachronizm. Konsekracja dotyczy wyłącznie osób, łącznie z Eucharystią, bo tam dokonuje się relacja osobowa. W Eucharystii mamy do czynienia z osobą Chrystusa. Dlatego w odniesieniu do chleba i wina mówimy o konsekracji. To jest jedyny wyjątek dotyczący rzeczy, jaką jest chleb i wino, w tym przypadku stające się ciałem i krwią Chrystusa. Natomiast wszystkie inne przedmioty są błogosławione, poświęcane. A więc poprawny język to jest poświęcenie Kościoła, poświęcenie kielicha, a nie konsekracja. Konsekracja dotyczy tylko i wyłącznie osób. I to nie człowiek dokonuje konsekracji, to Bóg. Często w języku powołaniowym mówi się właśnie, że siostra poświęciła swoje życie Bogu. Tak, w pewnym sensie tak, jako przyjęcie tego zaproszenia, ale przede wszystkim to Bóg sobie nas konsekrował, to Bóg sobie nas wybrał i sobie nas poświęcił. To jest Jego inicjatywa, a moja tylko skromna, uboga odpowiedź na ten dar. A często odwracamy tę kolejność, sprawiając wrażenie, żeśmy zrobili wielką łaskę Panu Bogu, zgadzając się na życie konsekrowane. Ale wróćmy do tematu. Drogie siostry, mówimy o tej chrystoformizacji, czyli nie tylko o zwykłym takim naśladowaniu Chrystusa, ale chrystoformizacja jest czymś daleko bardziej angażującym. To jest identyfikacja z Chrystusem. To jest to, co dobrze oddaje teologia kapłaństwa, mówiąc, że kapłan działa in persona Christi, w osobie Jezusa Chrystusa. Czy mówiąc inaczej, to jest określenie dość precyzyjne i właściwie nie mamy lepszego wyrażenia tej prawdy, ale jeśli chcemy je sobie przybliżyć, to posłuszmy się takim stwierdzeniem, że kapłan nie tylko działa jako wysłannik Chrystusa, ale w nim Chrystus działa. Tu i teraz. Kapłan jest żywym sakramentem. Sakrament kapłaństwa, podobnie jak sakrament małżeństwa, to nie jest jakieś, tak samo jak sakrament chrztu. To nie jest wydarzenie, które kiedyś tam miało miejsce, zapisane w księgach parafialnych i odłożone do akt. Ten sakrament trwa. Dlatego sakramentu nie można unieważnić. Często właśnie taki bełkot się słyszy, że unieważnienie sakramentu małżeństwa Kościół, czy tam kuria dokonała unieważnienia. Nie można unieważnić sakramentu. Jeśli on zaistniał, on pozostaje trwały. Małżonkowie są znakiem sakramentalnym miłości Boga do człowieka. Kapłan jest żywym znakiem sakramentalnym. Nie tylko przyjął sakrament, ale jest znakiem sakramentalnym. Chrystoformizacja jest właśnie czymś tego rodzaju, że to jest wejście w życie Chrystusa. To jest uobecnianie Chrystusa z sobą na co dzień. Do tego w sposób szczególny są zobowiązane osoby konsekrowane. Owa sekwela Christi to nie jest tylko takie stąpanie kilka metrów za Chrystusem bezpiecznie, prawda, żeby się nie narazić, wdeptywanie w ślady, jakie on zostawił na piasku. Niech sobie tam idzie Pan Jezus, ja tak za nim czmycham tak niezobowiązująco. To ja idę w nim, on idzie we mnie. Są takie różne fajne anegdoty kaznodziejskie, jak to mnich jakiś idzie sobie brzegiem morza, no i właśnie mówi, no Panie, zostawiłeś mnie samego i tak dalej, nie widzę Twoich śladów. No właśnie, bo ja idę w Tobie. Nie widzisz tych śladów, bo to Ty zostawiasz te ślady, które są moimi śladami. To jest chrystoformizacja. To jest owoc Ducha Świętego w nas. Drogie siostry, święty Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Vita Consecrata z 26 marca 1996 roku pisze, że życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Jezusa Chrystusa, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Zdanie kapitalne. Zdanie w jakimś sensie przełomowym. Nie mogę się oprzeć pokusie, by zauważyć, że Jan Paweł II bardzo mocno akcentuje wymiar trynitarny życia duchowego. I to w wielu aspektach. Wydał encykliki, które się określa mianem trynitarne. Dives in misericordia, o Bogu Ojcu, Redemptor hominis, o Jezusie Chrystusie, Dominum et vivificantem, o Duchu Świętym. I wielokrotnie w różnych przemówieniach, na co nie zawsze się zwraca uwagę, Jan Paweł II mocno podkreśla trynitarne źródło Kościoła, poszczególnych sakramentów, poszczególnych stanów życia w Kościele i tak jak słyszeliśmy, także życia konsekrowanego. Powtórzmy to zdanie. Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca, udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Życie konsekrowane jest owocem działania Ducha Świętego. W tejże samej adhortacji nieco dalej papież pisze: Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzmatów, wzbudził w naszych czasach nowe formy życia konsekrowanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie z opatrznościowym zamysłem na nowe potrzeby, jakie Kościół napotyka dziś w pełnieniu swojej misji w świecie. Więc to Duch Święty sprawia nowe formy życia konsekrowanego. Mówi się często, że zgromadzenie założył ktoś tam, taka czy inna osoba. Zgromadzenie założył błogosławiony Michał Sopoćko. I chwała Panu. Ale tak naprawdę przyczyną sprawczą jest Duch Święty. To On poprzez wybranych ludzi, wybitnych, świętych, genialnych, tworzy nowe struktury w Kościele. Drogie siostry, co z tego wynika? Że jeżeli sprzeniewierzymy się Duchowi Świętemu, to tracimy podstawową rację bytu. Kiedy się śledzi historię Kościoła, można zauważyć pewien proces, którego uświadomienie sobie może czasem bardzo boleć. Są bowiem zgromadzenia zakonne, zakony czy inne formy życia konsekrowanego. Są także ruchy w Kościele, które się, tak zwane ruchy, wolałbym mówić raczej o stowarzyszeniach, o zrzeszeniach, przepraszam, które się pojawiają, a potem po prostu giną, zanikają, wypalają się. Nie ma powołań. Dlaczego? Ano może właśnie dlatego, że zasmucamy Ducha Świętego, że Duchowi Świętemu się sprzeciwiamy, że nie pielęgnujemy charyzmatu, dla którego Duch Święty nas powołał. To nam pokazuje, jak jest wielka odpowiedzialność za owo napełnienie Duchem Świętym. Kolejny wątek. Jan Paweł II w tejże adhortacji Vita Consecrata pisze: życie konsekrowane, to jest trzeci punkt, życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Pierwsze słowa. Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła. Z czym to się kojarzy, siostro? Mnie jednoznacznie kojarzy się to ze słynnymi słowami z zeszytu B świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W sercu Kościoła mej Matki będę miłością. Tego Jan Paweł II wprost nie pisze, nie ma tam żadnego przypisu, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że być może to papież ma na myśli, zwłaszcza jeżeli się przeczyta jego list w związku z ogłoszeniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus doktorem Kościoła. Divini Amoris Scientia. Przepiękny tekst, rozważanie, fantastyczne rozważanie na temat życia duchowego i mistyki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Otóż życie konsekrowane jest w samym sercu Kościoła. My jesteśmy w sercu Kościoła. Nie rozumiem tych zakonnic amerykańskich czy innych, które się buntują, protestują, no bo to feministki. One są w sercu Kościoła. Czegoż jeszcze chcecie więcej? Być w sercu Kościoła. To znaczy, serce chore to i Kościół chory. To serce ożywia cały organizm. No czego jeszcze można chcieć więcej? Co to znaczy być w sercu Kościoła? To znaczy być przede wszystkim ogarniętym miłością Kościoła. Często sobie jakoś nie chcemy zdawać z tego sprawy, albo się boimy, albo przywykliśmy, ale Kościół nas kocha. otacza nas miłością, otacza nas troską. Być może siostry jako zgromadzenie czynne może tego tak nie odczuwa, ale odczuwają to siostry klauzurowe. Akurat mam sporo do czynienia z siostrami klauzurowymi. Prowadzę dla nich wykłady, dla klarysek w Skaryszewie pod Radomiem. Właśnie za tydzień tam będę u nich. Siostry, które są, można powiedzieć, skazane na życzliwość albo nieżyczliwość otoczenia. Jak już było dla mnie zdumieniem, kiedy podjeżdżam któregoś razu pod klasztor i moi znajomi ojcowie cystersi z Wąchocka wypakowują samochód z różnymi rzeczami, które przywieźli siostrom. Tak po prostu. To jest przejaw miłości Kościoła do osób konsekrowanych. Jesteśmy ogarnięci, jesteście ogarnięci miłością Kościoła. Ale i w drugą stronę to działa. Być w sercu Kościoła to znaczy kochać Kościół. To znaczy żyć tym, czym żyje Kościół. Serce nasze reaguje na każdy impuls emocjonalny, każdy ruch. Właściwie serce na to reaguje. Być w sercu Kościoła to właśnie żyć tą szczególną wrażliwością na Ducha Świętego. Na wszystko to, czym żyje Kościół. Odpowiadać, animować ten Kościół od środka. To jest ogromne zadanie, też ogromne wyróżnienie. Być w sercu Kościoła. Żyć jego rytmem. Być otwartym na Ducha Świętego Ożywiciela. To jest właśnie zadanie osób konsekrowanych. A zatem, drogie siostry, profesja rad ewangelicznych, wskutek której jesteśmy osobami konsekrowanymi, to jest integralna część życia Kościoła. To nie, my nie jesteśmy, jak to słyszeliśmy w porannej liturgii, nie żyjemy dla siebie, żyjemy dla Chrystusa, żyjemy dla Kościoła. Jesteśmy w Kościele dla Kościoła. Jeżeli życie duchowe i życie konsekrowane jako szczególne dzieło Ducha Świętego w człowieku, uznajemy to za szczególne dzieło Ducha Świętego w nas, to wynika z tego wielkie zobowiązanie. Każdy dar jest zobowiązujący. A zatem, drogie siostry, odpowiadamy za ten dar życia duchowego, za dar życia konsekrowanego, którym jesteśmy, którym uczestniczymy. I ta odpowiedzialność jest zarówno indywidualna, jak i wspólnotowa. Każdy z nas odpowiada za to osobiste napełnienie Duchem Świętym, za osobiste życie duchowe, ale nie zapominajmy, że jako wspólnota także odpowiadamy za ten dar Ducha Świętego w każdym członku, w każdej członkini wspólnoty. Bywa czasem tak, że ktoś we wspólnocie eklezjalnej, czy to powiedzmy w prezbiterium, w gronie kapłanów, w gronie osób konsekrowanych, przeżywa kryzys. I czasem bywa tak, że ta osoba jest zostawiona sama sobie. Odwiedziłem wczoraj jednego z ojców, który właśnie doświadcza czegoś takiego. Jest we wspólnocie, ale jest człowiekiem niezwykle samotnym. Wspólnota się od niego odsunęła, bo miał kryzys. Tylko pytanie, skąd się ten kryzys wziął? Mniejsza o szczegóły. Pytanie, czy wspólnota mu pomogła? Pomaga mu w ten sposób, że go wyizolowała. Można tak. To jest twój problem, nie nasz. My jesteśmy okej. To ty masz problem. To jest właśnie odpowiedzialność wspólnoty za dar Ducha Świętego w człowieku, za jego życie duchowe, za jego uświęcenie. My za to odpowiadamy. To jest obowiązek, ale zarazem i słodkie brzemię nałożone na przełożonych. Odpowiedzialność za wspólnotę. Nie tyle w sensie organizacyjnym, ekonomicznym, co przede wszystkim odpowiedzialność za wspólnotę w wymiarze duchowym. Ja chyba tego nie muszę tutaj mówić i jeżeli, proszę wybaczyć, padną tutaj może takie trudniejsze stwierdzenia, to nie po to, bynajmniej by kogoś tu napominać czy pouczać, ale po to, by zaprosić do przemyślenia raz jeszcze, bo pod wpływem pewnych mechanizmów, jakie funkcjonują w społeczeństwie, czasem przełożeni gubią się i stają się bardzo sprawnymi menedżerami. Mówię to mając bardziej na myśli własne środowisko kapłańskie. Jako przełożone odpowiadamy za dar Ducha Świętego złożony w sercach powierzonych nam sióstr. Za dar Ducha Świętego, wskutek którego jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteśmy zgromadzeniem, które ma ogromne zadania wobec Kościoła. A zatem pytanie, na czym polega ta duchowość komunii, która jest podstawowym zadaniem każdego przełożonego we wspólnocie eklezjalnej? Budować duchowość komunii. Znowu tu odwołuje się do nauczania Jana Pawła II. To jest moje drugie skrzywienie zawodowe. Trochę studiowałem pisma Jana Pawła II i stąd myślę, że warto sięgać do nauczania Jana Pawła. My go tak naprawdę wciąż jeszcze nie znamy i chyba nie poznamy. A jest to niewyczerpane bogactwo treści i kaznodziejskich, i duchowych, i naukowych także. Otóż w liście Novo Millenio Ineunte, wydanym 6 stycznia 2001 roku, liście, który jest takim dokumentem programowym papieża na trzecie tysiąclecie dla Kościoła, czytamy, że duchowość komunii przejawia się w takich czterech rzeczach. I proszę pozwolić, że przytoczę ten tekst w całości, ten fragment. Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. Spojrzenie utkwione w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. To jest pierwsza rzecz. Dalej. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze. Dzięki głębokiej jedności mistycznego ciała, a zatem postrzegania go jako kogoś bliskiego, co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Po trzecie, duchowość komunii to także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży. Dar nie tylko dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie. Po czwarte, duchowość komunii to wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość. Nie łudźmy się, pisze Jan Paweł II. Bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania. Więc mamy cztery proste zadania, jak sprawować posługę władzy. Troszczyć się przede wszystkim o komunię, o duchowość komunii. Właśnie użyłem tego określenia posługa władzy. Zapewne siostry doskonale znają taki dokument wydany 11 maja 2008 roku przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pod tytułem Facem tuam domine requiram. Facem tuam domine requiram. Dokument o posłudze władzy. Myśmy kiedyś w ramach naszego Instytutu Teologii Duchowości na KUL zorganizowali studia podyplomowe poświęcone temu dokumentowi, w którym wzięło udział kilkadziesiąt sióstr, nie tylko przełożonych, ale wszystkich, których temat posługi władzy zainteresował. Zauważmy charakterystyczne określenie posługa władzy. Naprawdę warto ten dokument przestudiować, bo on nam pokazuje właściwą perspektywę. Sprawowanie władzy, jaką nam powierzono, to jest posługa. To nie jest panoszenie się. To jest służba. Służba świętości także. A może przede wszystkim. Kongregacja w tym dokumencie Facem tuam domine requiram uczy. Droga świętości staje się zatem drogą, którą wspólnota idzie razem. Nie tylko drogą jednostki, ale coraz bardziej doświadczeniem wspólnotowym we wzajemnej akceptacji, w dzieleniu się darami, a zwłaszcza darem miłości, przebaczenia i upomnienia braterskiego. We wspólnym poszukiwaniu woli Pana, bogatego w łaskę i miłosierdzie, z gotowością do tego, by każdy brał na siebie odpowiedzialność za drugiego podążającego drogą świętości. We współczesnej atmosferze kulturowej świętość wspólnotowa jest świadectwem bardziej przekonującym niż świadectwo jednostki. Ukazuje bowiem odwieczną wartość jedności jako daru pozostawionego nam przez Pana Jezusa. Jest to szczególnie widoczne we wspólnotach międzynarodowych i międzykulturowych, które domagają się wysokich poziomów otwartości i dialogu. Właśnie jednym z zadań przełożonych, czy tych, którzy sprawują władzę, jest troska o świętość, także w wymiarze wspólnotowym. Władza jest służbą, a więc jest charyzmatem. A charyzmat jako dar Ducha Świętego ma to do siebie, że on jest zawsze dany komuś konkretnemu, nie tyle dla niego, jak to przed chwilą słyszeliśmy, ale dla dobra wspólnoty. Jeżeli powierzono mi władzę, to nie dla mnie, ale po to, aby innym pomóc w dążeniu do świętości. Tutaj możemy snuć wiele refleksji, w jaki sposób ja tę władzę sprawuję. W historii i w obserwacji życia codziennego możemy znaleźć wiele negatywnych przykładów, ale przecież nie o to chodzi, abyśmy się nimi karmili. Raczej spójrzmy na naszą posługę jako szczególną odpowiedzialność za dar Ducha Świętego, za to napełnienie Duchem Świętym, jakie zostało złożone w sercach ludzi nam powierzonych. Drogie siostry, powoli próbuję zbliżać się do końca tej refleksji, choć jeszcze dużo rzeczy by trzeba było powiedzieć. W ostatni poniedziałek, jak wiemy, papież Franciszek ogłosił dokument promulgowany, podpisany 19 marca, w Dzień Świętego Józefa tego roku. Dokument, który mnie osobiście bardzo ucieszył. To adhortacja pod tytułem Gaudete et Exultate. Na temat świętości we współczesnym Kościele. Przepiękny tekst. Warto wziąć sobie go jako przedmiot lektury duchowej. Ewentualnie poprosić spowiednika, żeby zadał pokutę, polegającą na przeczytaniu tego dokumentu. Naprawdę dużo przepięknych treści. Nie dlatego, że tylko jest mowa o świętości, ale rzeczywiście dokument, który pokazuje nam, że świętość ma być naszą radością, naszym szczęściem i sensem naszego życia. No i właśnie tam papież Franciszek pisze: potrzebujemy Ducha Świętości, który przenika zarówno samotność, jak i posługę, zarówno intymność, jak i zaangażowanie ewangelizacyjne, tak, aby każda chwila była wyrazem miłości darowanej pod wejrzeniem Pana. W ten sposób wszystkie chwile będą krokami na naszej drodze uświęcenia. Nie bój się świętości, pisze papież Franciszek. Właśnie zadaniem przełożonych jest tak organizować życie wspólne, aby zabezpieczało życie duchowe, które jest w służbie świętości. Życie duchowe jest po to, abyśmy się jednoczyli z Chrystusem, abyśmy osiągali świętość. Nie bójmy się świętości, pisze papież Franciszek. A my się boimy trochę świętości, w ogóle boimy się tego pojęcia, bo on jest bardzo zobowiązujące, ale boimy się także dlatego, że mamy fałszywe o niej wyobrażenie. Papież Jan Paweł II we wspomnianym liście Novo Millenio in Unte pisze, że wszystkie zadania Kościoła w trzecim tysiącleciu mają zmierzać ku temu jednemu celowi, jakim jest promocja świętości. I żeby nikt się nie mógł wymówić od tego, Jan Paweł II pisze w 31 punkcie listu Novo Millenio in Unte: dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. To jest definicja świętości. Wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. A często o świętości mówi się i myśli trochę w kategoriach takich hieratycznych. Że to święci to są tacy oderwani od życia, chodzący po suficie, w ogóle ludzie nieżyciowi, prawie anioły. Oni się tam na życiu nie znają, bo to są święci. Nie, święci są właśnie tymi, którzy żyją wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Papież Franciszek w tejże adhortacji pisze, że my ze świętymi się ocieramy na ulicy. Takim świętym może być moja babcia, moja matka, ktoś, kogo spotykam na ulicy, kto nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że żyje pełnią Ducha Świętego, żyje świętością. A zatem papież Franciszek znowu pisze: pozwól, by łaska Twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego. Wybierz Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w Twoim życiu. Drogie siostry, więc nasze zadaniem jako przełożonych jest promować świętość, troszczyć się o świętość powierzonych sobie sióstr. To jest najważniejsze zadanie. Wszystko inne jest wtórne. To jest najważniejsze. Jeśli to zaniedbamy, to nasza posługa nie będzie miała większego znaczenia. Będziemy rozliczeni z tej posługi przed Bogiem. Jeżeli wszystko inne będzie ważne, a najmniej troska o uświęcenie sióstr, to będzie największa szkoda, jaką wyrządzimy zgromadzeniu i wyrządzimy Kościołowi. Jeszcze jedna rzecz. Adhortacji Christi Fidelis Laici, o ludziach świeckich, Jan Paweł II mówi po raz pierwszy chyba na takim poziomie nauczania Kościoła o zrzeszeniach chrześcijańskich. Daje tam charakterystykę, jakie są te zrzeszenia, jakie są ich rodzaje i daje cenną rzecz. Mianowicie daje 5 kryteriów eklezjalnego charakteru zrzeszeń ludzi świeckich. Co powinno charakteryzować dane zrzeszenie, jak my mówimy potocznie ruch, choć nie do końca jest to precyzyjne, aby można było powiedzieć, że to jest rzeczywistość eklezjalna. Tam jest Duch Święty w tym dziele. Otóż na pierwszym miejscu wśród tych 5 kryteriów, których nie będę tu omawiał, Jan Paweł II stawia powołanie każdego chrześcijanina do świętości, które objawia się w owocach łaski, które Duch rodzi w wiernych i polega na osiąganiu pełni chrześcijańskiego życia i doskonałości miłości. A zatem jeżeli w odniesieniu do ludzi świeckich, do ruchów, na pierwszym miejscu stawia się wymaganie świętości, to o ileż bardziej takie wymaganie stawiamy w odniesieniu do osób konsekrowanych. Drogie siostry, podsumujmy więc te rozważania. Na podsumowanie niech nam posłużą znowu słowa papieża Franciszka z ostatniej adhortacji, gdzie czytamy: często mamy posługę, aby sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie, ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie Twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Chrystusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. I tu by wypadało skończyć, ale szybciutko podsumujmy całość. A więc po pierwsze, życie duchowe to dar Ducha Świętego, to efekt owego napełnienia Duchem Świętym. Nie wystarczy żyć duchowością. Trzeba żyć życiem duchowym, życiem z Ducha Świętego. A funkcją życia duchowego jest dążenie do świętości, do owej chrystoformizacji, czyli identyfikowania się z Chrystusem, za co odpowiadają wszyscy, każdy z osobna, a zwłaszcza jego przełożeni. Trzeba więcej troski o własne życie duchowe i o uświęcenie, jak również troski o to, aby ten dar nie zmarnować w innych osobach. I w poszukiwaniu wzorców życia duchowego, życia owym napełnieniem Duchem Świętym, trzeba nam się zapatrzeć na naszych świętych, na założycieli, siostrę Faustynę, księdza Sopoćko, czy zapatrzeć się w patronów, których imiona nosimy od chrztu, czy od bierzmowania, czy od profesji zakonnej, a nade wszystko w tym pielęgnowaniu daru Ducha Świętego w nas zapatrzmy się w Maryję, Matkę Bożą Miłosierdzia. Ona od swojego poczęcia jest napełniona Duchem Świętym, jest niepokalana. Potwierdził to Archanioł Gabriel w chwili zwiastowania, mówiąc: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Po raz kolejny Maryja została napełniona Duchem Świętym w Wieczerniku. To na nią też zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Ona stała się ową pneumatofora. Jest nazywana w litanii loretańskiej przybytkiem Ducha Świętego. A Sobór Watykański II w konstytucji o Kościele Lumen Gentium określa ją jako Sacrarium Spiritus Sancti. Sacrarium to jest to najświętsze miejsce w świątyni jerozolimskiej. Maryja jest Sacrarium Spiritus Sancti. Dlatego też przez teologów nazywana jest mistrzynią życia duchowego. Jest ową Rosa Mystica, nauczycielką naszej wiary i tą, która jest szczególnie zatroskana także o naszą świętość.